przeczytałem i przeczytam wam znów Psalm 130. A czytałem go już tyle razy. I całkiem inne przesłanie. Ten sam psalm, a Bóg chciał mi powiedzieć i wierzę, że do Kościoła też chciał powiedzieć coś nowego z tego, co już tak dobrze znamy. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mojego. Nakłoń uszu swych na głos błagania mego. Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, Panie, któż się ostoi? Lecz u Ciebie jest odpuszczenie, aby się Ciebie bano. W Panu pokładam nadzieję. Dusza moja żyje nadzieją. Oczekuję słowa Jego. Dusza moja oczekuje Pana tęskniej niż stróże poranku, bardziej niż stróże poranku. Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. On sam odkupi Izrael od wszystkich win Jego. I czy Słowo Boże mówi, i to jest coś, o czym dobrze wiemy, że nie tylko ze Słowa Bożego, ale z doświadczenia wiemy o tym, że jesteśmy grzesznikami. Paweł pisze w liście do Rzymian 3:33, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Dwa rozdziały dalej mówi, że na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. A w pierwszym liście Jana 1:8 czytamy, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy. Więc wiemy, że jesteśmy grzesznikami. Ale wiemy też, że skoro jesteśmy w pierwszym liście Jana, to pisze on 2:1 tak. I też o tym wiemy, że jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca. Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. I tenże Paweł w tymże liście do Rzymian też pisze to, o czym wiemy i w co wierzymy. Że któż będzie oskarżał wybranych Bożych? 8:33. Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Wstawia się za nami. Należymy do Jezusa, który jest naszym orędownikiem, który stoi po prawicy Ojca i wstawia się za nami, który nas nabył, a więc kupił nasze życie, płacąc swoim. Jesteśmy Jego, tak? Zapłacił już cenę za nasze grzechy. Jesteśmy grzesznikami, a On zapłacił cenę. On poniósł karę. Halleluja. I wierzymy też, jak napisał Paweł do Rzymian 8:1, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Amen? Amen. A jednak wołamy co jakiś czas, wołamy znów i wołamy nieraz do Pana, tak jak psalmista w 130 psalmie, z głębokości wołamy. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Pierwszy wiersz. Wołamy, Panie, wysłuchaj głosu mego, nakłoń uszu swych na głos błagania mego. Z głębokości tak wołamy. Z jakiej głębokości wołamy? O tym mówi wiersz 3. Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, Panie, któż się ostoi? Z takiej głębokości wołamy. Wiemy, że u Niego jest odpuszczenie. Wiersz 4, tak? Czytamy to z pełną wiarą. Zgadzamy się z tym. Nie jest to dla nas jakiś psalm starotestamentalny, ale cała nasza nadzieja w oparciu o nauczanie Jezusa, o Nowy Testament potwierdza nam, że u Niego jest odpuszczenie. Że u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. Wiersz 7. Że On sam odkupia swój lud od wszystkich win Jego, jak czytamy w wierszu 8. A jednak znów za jakiś czas przychodzimy i wołamy z głębokości poczucia winy. Panie, któż się ostoi, jeśli będziesz zważał na winy? Co nam przypomina? Co nas skłania do tego? Co powoduje, że znajdujemy się znowu z głębokości, z której trzeba wołać, Panie, wysłuchaj głosu mego? Coś powoduje, że czujemy się winni. Chociaż wierzymy w Bożą sprawiedliwość, która została zaspokojona przez śmierć Jezusa, naszego Pana. A jednak wołamy, bo nie chcemy być potępieni. czegoś, jakaś obawa nas nurtuje od czasu do czasu. Więc skoro nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, to czego się obawiamy? Jakiego potępienia? Może tego, że już nie jestem w Chrystusie. Więc mnie ta obietnica nie dotyczy, bo dotyczy tych, którzy są w Chrystusie. Ale czytam w liście do Rzymian 8:38, gdzie Paweł pisze: jestem pewny. Jeżeli czegoś jestem pewny, to tego jestem pewny, że nikt i nic, i on tam wymienia wiele rzeczy, ale nikt i nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jeżeli więc rzeczywiście miałbym nie być już w Chrystusie, to nie dlatego, że ktoś lub coś zdołało mnie oddzielić, bo Paweł mówi, nic cię nie oddzieli. Jestem tego pewny. I też nie dlatego, że Bóg już z tobą skończył i machnął ręką, bo jest napisane, że On z tobą nigdy nie skończy. Jeżeli miałbym nie być już w Chrystusie Jezusie, to wyłącznie na podstawie mojej własnej decyzji, że już nie chcę, że wychodzę. Bo jedynymi, którzy tak naprawdę mogą nas oddzielić od Jego miłości, jesteśmy my sami, odrzucając tę miłość. A autor listu do Hebrajczyków opisał to takim zdaniem. Hebrajczyków 2:3. Jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Więc jest to możliwe, żeby nie być już w Jezusie Chrystusie. Można zlekceważyć to tak wielkie zbawienie. Ale czy to nas dotyczy? Skoro wołamy słowami Psalmu 130, w Panu pokładam nadzieję. Oczekuję słowa Jego. Dusza moja oczekuje Pana tęskniej niż stróże poranku. Bardziej niż stróże poranku. Gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. Tak? Tak wołamy do Pana z wiarą. Więc nie jesteśmy tymi, którzy zlekceważyli to tak wielkie zbawienie. Odwrotnie, chwytamy się tego zbawienia. Pragniemy tego, radujemy się z tego. Nie lekceważymy go. To dlaczego znów wołamy z głębokości? Coś innego może jest przyczyną. Nie to, że coś nas jednak oddzieliło od miłości Bożej i nie jesteśmy już w Chrystusie i możemy się obawiać potępienia. Może odpowiedź jest tutaj. Niedawno było o tym wspominane z tego miejsca. Słowo, które jeszcze lepiej znamy niż Psalm 130, a zapisane w Ewangelii Mateusza, 6 rozdział. Będę czytał od 11 wiersza. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Mówi wiersz 13, a w 14 mówi Jezus dalej, co? Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień naszych. I to jest prawda. I to nie jest stare przymierze. To jest modlitwa pańska i to jest nauczanie naszego Pana Jezusa. Więc jeżeli nasz orędownik, który stoi po prawicy Ojca, po to, żeby się wstawiać za nami, mówi, ale uważaj, tak? Bo jeżeli nie odpuszczasz ludziom, to i Ojciec nie odpuści tobie. To coś tym jest. Więc jeżeli wyznaliśmy szczerze przed Bogiem nasze winy, to krew Jezusa jest wystarczającą zapłatą. A jednak poczucie winy wraca. Czy nie jest przyczyną, że gdzieś tam w tyle głowy mamy tą świadomość o jakimś nieprzebaczeniu? Oczywiście każdy chrześcijanin od razu powie, a jeszcze taki, który słucha i bierze sobie do serca Słowo Boże. Nie, nie mam żadnego nieprzebaczenia. Tak? Przecież my to wiemy, pracujemy nad tym całe życie. No tam nieraz, ale przez jakiś czas, ale dajemy sobie z tym radę, tak? Dbamy o to, żeby nie mieć czegoś takiego, nie nosić w sercu. Taka odpowiedź sama się nasuwa. Zadałem sobie takie pytanie, a ty? Masz jakieś nieprzebaczenie? No nie. Więc zadałem sobie pytanie inaczej trochę. Czy na pewno nie zatrzymałeś komuś winy? I odpowiadam sobie, no nie. Ale wiecie, co jest ciekawe? Że ja odpowiadam, no nie, ale wiem, o kogo chodzi. Trochę to niespójne. Nie? Oczywiście, że mu nie zachowałem winy, ale wiem komu, tak? I jak to jest? Myślę, że nosimy w sobie gdzieś świadomość tego, kiedy tak jest. Kiedy poprawnie, politycznie, bo tak należy, zawsze odpowiemy sobie na pytanie, że nie mamy żadnego przebaczenia, ale wiemy, kto to jest. I to poczucie winy, że jednak wynika i to trafienie znowu do głębokości i powątpiewanie, czy ja nie jestem tak samo pod potępieniem, bo skoro ja nie umiem odpuścić winy, tak, to czy Bóg odpuści mi moją winę? Nasza ludzka natura podpowiada nam, na jej podstawie każdy sądzi według siebie, więc mówimy, skoro ja nie jestem w stanie tak do końca, tak naprawdę, tak na 100%, to pewnie Bóg też może mi tak naprawdę do końca i na 100% nie wybaczył. I to znowu wraca. A co ma wracać? Czy Bóg jest tak niedoskonały jak człowiek? Ale niestety to poczucie winy jest też umocowane w pewien sposób w Słowie Bożym. Na przykład w tym, które przed chwilą czytałem, że jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski, a jeśli nie odpuścicie, i Ojciec wasz niebieski nie odpuści wam przewinień waszych. Czyli jest uzasadnienie, żeby się o to martwić. Czy na pewno nie ma czegoś takiego gdzieś tam w tyle mojej głowy, że zatrzymałem komuś winę. Odpuszczanie winy mogłoby być prostsze. Zdecydowanie mogłoby to być łatwiejsze. Ale nie jest. Nie jest, nigdy nie było i dla nikogo nie było. Jest takie miejsce również w Ewangelii Mateusza, które pokazuje, jak to było. Kiedy Pan Jezus opowiada swoim uczniom o cudownych rzeczach. Mówi im taką naprawdę takie słowo, którego tylko się złapać i trzymać i całe życie. Tak? Mówi im, jeżeli coś uzgodnicie tu na ziemi, chociaż we dwóch, uzgodnicie tu na ziemi jakąś prośbę, zaniesiecie ją do Ojca, to On tam w niebie wysłucha. Halleluja! Toż to jest maszynka prawie, nie? Perpetuum mobile. Powinni krzyknąć halleluja! To super, bo nie mamy z tym problemu, żeby coś uzgodnić tu na ziemi. A wiecie, co Piotr na to powiedział? Piotr powiedział wtedy, Mateusza 18:21, przystąpił do niego Piotr i rzekł mu, Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy, czy aż 7 razy. Nie było tak z tą zgodą i z tym uzgadnianiem. Hop, siup, skoro na takie słowo Jezusa, Piotr mówi, no ale musiałbym mu najpierw odpuścić. Ile razy mogę mu odpuścić, żeby się z nim zgodzić, tak? Jezus mówi im, działajcie w zgodzie, to Bóg pobłogosławi, a Piotr mówi, ups, to ile razy mam im przebaczyć, być z nim w zgodzie. Pamiętacie oczywiście, co Pan Jezus odpowiedział, że nie 7, tylko te przysłowiowe 77 razy masz przebaczyć, ale czy pamiętamy, co powiedział potem? Od razu, natychmiast potem. 18:23-35 opowiada im od razu tę przypowieść, którą tak dobrze znamy. O tym, że Królestwo Niebios jest podobne do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze swoimi sługami. A kiedy zaczął to robić, przyprowadzono mu dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. 10 tysięcy. Niemożliwa do wyobrażenia suma dla człowieka, dla sługi. A ponieważ nie miał z czego oddać, no wiadomo, że nie miał 10 tysięcy talentów. Kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Już to widzę, nie? Jak byłby w stanie oddać. Ale pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów. I pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił, czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? Czy nie powinieneś był? Powinność. I rozgniewał się pan jego, bo nie zrobił tego, co powinien. I wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. Tu mamy trochę zawężone, bo Jezus mówi o bracie swoim. Ale tam mówi w 6 rozdziale ludziom. Musicie odpuścić ludziom. Bratu swemu, bo ten był jego współsługą. Ale wcześniej szerzej mówi o ludziach. O odpuszczaniu ludziom. Doskonała ilustracja na temat darowania win. Ten sługa bardzo dobrze wiedział, że nie ma prawa do darowania tego długu. Nie ma tytułu. I on nie prosił o darowanie długu. Pamiętacie, o co prosił? O cierpliwość. Sługa prosił o cierpliwość, o czas, żeby mógł dług spłacić, ale król, który wiedział, że on nie jest w stanie tego spłacić, okazał mu łaskę i darował mu wszystko. Tam jest napisane, wszystko mu darował. I to była łaska, na którą ten sługa nie zasłużył. Na tym polega przebaczenie. Nie przebaczamy temu, który zasłużył na przebaczenie. To by było proste. Powiedziałem przed chwilą, że mogłoby być łatwiejsze przebaczanie. Nie? Byłoby łatwiejsze, gdyby chodziło o to, że musimy przebaczyć tym, którzy spłacą swój dług. Ale jaki dług, jak jest spłacony? Nie ma powinności. Nie ma co wybaczać. Nie ma czego umarzać. Mamy to zrobić, bo pan powiedział do sługi: powinieneś był, czyli powinniśmy to zrobić, czyli wybaczyć, chociaż ten nasz winowajca nie zasłużył, nie spłacił długu, a jednak my mamy mu darować. Dlatego obiektywnie przebaczanie jest trudne, bo kiedy naprawdę mamy co przebaczać, to jest trudne. Kiedy mamy stratę, to jest trudne, bo trudno jest pogodzić się ze stratą. Trudno jest pogodzić się, że jest ona bezpowrotna, tak? Bo darowanie oznacza, że ta strata jest bezpowrotna. On mi już nie zwróci tego. Więc ciężko się z tym pogodzić i trudno jest to darować. Darujemy więc winy, które nie zostały naprawione i być może nigdy nie będą i być może nie mogą być w ogóle, bo nie ma sposobu, bo mleko się wylało, jak to mówimy. To jest trudność obiektywna wtedy. Takie wybaczenie to jest trudność obiektywna, czyli taka rzeczywista i prawdziwa. To nie jest nic wydumanego. Ja wierzę, że tak może być, że można mieć problem z wybaczeniem w sytuacji straty, tak? Niewyrównanej, niepowetowanej, której nie można w żaden sposób odrobić. Ale to jest właśnie sytuacja, to jest miejsce, gdzie Bóg potrafi zaingerować. I tak naprawdę to tylko Bóg. Nie możesz sobie nakazać, żeby się z tym pogodzić. Ale Bóg takie rzeczy załatwia. Bóg jest w stanie. Bóg chce takie sytuacje zmieniać. Bóg potrafi te sytuacje zmieniać. Tak, znamy takich świadectw mnóstwo. nie tylko z literatury i z Hollywood, kiedy zapiekli wrogowie nagle sobie przebaczają coś tam, bo coś zaszło, jakaś sytuacja. A Bóg jest mistrzem takich sytuacji, których nie wymyślilibyśmy. On chętnie ingeruje, on zmienia sytuację, tak jak śpiewamy pewną pieśń, że on zmienił w taniec naszą skargę i płacz. No? Tak samo potrafi pomóc nam pogodzić się ze stratą. Mało tego, potrafi w jakiś dziwny sposób nam tą stratę wynagrodzić, taki jak ludzie nie mogliby. Daje coś innego, coś w zamian. To robi Bóg. Ale w tej sprawie my musimy coś zrobić. Zanim to zrobi Bóg, to my musimy zrobić dwie rzeczy. Musimy podjąć decyzję, że chcemy przebaczyć. I z tą decyzją przyjść do Boga, który chce ją honorować. Musimy podjąć decyzję, która jest trudna. Nam jest trudno ją podjąć, bo dodajemy mnóstwo rzeczy do tej prostej sytuacji. Sytuacja jest prosta. Decyduje się, że chce podarować i do tego nie wracać. No ale nie mogę, ale chcę. Tak? Szczera decyzja. Z tym, kiedy przyjdę do Boga, On potrafi z tym coś zrobić. Ale żeby dojść do tego miejsca i podjąć te dwa kluczowe kroki, to musimy sobie zdać sprawę z problemu najpierw. Czyli zdefiniować, dlaczego. Dlaczego znowu z głębokości. Jeżeli okaże się, że z tego powodu znowu z głębokości wołam, bo mam sam problem z tym, żeby naprawdę darować winę, to trzeba się z tym problemem zmierzyć, bo inaczej nie dojdziemy do tamtego punktu, żeby podjąć decyzję. Bo jest tak, jak mówiłem na początku, nie mam żadnego nieprzebaczenia. Chociaż wiem, o kogo chodzi. Nie? Podjąć tą decyzję. Porównałbym z medycyny. Przykład. O. Jak ktoś ma ranę i ta rana jest w stanie zapalnym, zakażenie, nie goi się. I co to pomoże, że ją przykryjemy, wsadzimy pod ubranie, zapudrujemy gdzieś tam, nie będzie nic widać. Jeżeli pod tym pudrem tam jest, boli, jątrzy, tak? I problem się rozwija wtedy. Taką ranę trzeba odsłonić, otworzyć często, puścić szwy, niech ta ropa wypłynie, wypłukać, wywietrzyć, żeby beztlenowce się nie rozwijały. Nie trzymać tego gdzieś pod przykryciem, po to, żeby nie było widać. I tak samo jest z tym nieprzebaczeniem. Nie ma żadnych szans, żeby sobie z tym poradzić, dopóki sami siebie oszukujemy, że to nieprawda, bo my dobry chrześcijanie. Jak to jest możliwe, żebym ja od 12 lat komuś nie przebaczył i chodzę tu na to miejsce i modlę się i wznoszę ręce do Pana? To człowiek przed sobą nie potrafi się przyznać, że trzyma to. A to trzeba odsłonić przed sobą najpierw i wyznać to przed Bogiem, żeby pójść dalej. Trzeba wiedzieć, że mam problem, bo mam kogoś, komu trzymam winę. Tak w głębi serca. Chociaż udaję przed sobą, że jest wszystko w porządku. A wiecie, co nam utrudnia rozpoznanie tego, że mam kogoś takiego, że ten problem mnie dotyczy, chociaż to bardzo tak no, niepolitycznie w Kościele mieć taki problem. Taki grzech nie wypada wręcz, ale to pudrowanie nam przychodzi łatwo, bo sobie stawiamy taką zasłonę dymną, nie wiem, kurtynę. Nie nazywamy rzeczy po imieniu. Mamy słowa, klucze, hasła takie, które czasami stają się, nie wiem, zyskują nowe znaczenie. Właściwie można by do Wikipedii dodać nowe znaczenie tego słowa. One zyskują nowe znaczenie w społecznościach chrześcijańskich, jak na przykład, że jestem zraniony. Słyszeliście, że ktoś jest zraniony? Słyszałem, pewnie mówiłem nieraz, już nie pamiętam, że jestem zraniony, ale jak się nad tym zranieniem zastanowię, to dochodzę do przekonania, że jest to taka kurtyna, która zasłania wszystkie negatywne emocje, które w sobie noszę wobec jakiejś osoby, która jest za to zranienie, w cudzysłowie, odpowiedzialna. Wszystko jest, nazywam to, zakrywam to jako zranienie. Bo chrześcijanin ma prawo być zraniony, prawda? Bo jak jestem zraniony, to nie moja wina. Bo jestem zraniony, to znaczy, że jestem ofiarą. Podczas gdy nie powiem w kościele bratu, siostrze, a może nawet przed sobą nie będę chciał powiedzieć, że kogoś nie lubię. No nie lubię, to jeszcze powiesz tam w domu przy najbliższych. Tego. Nie lubię tego, bo jest taki i owaki. A może nawet nie cierpię, ale to już takiemu najbardziej zaufanemu bratu możesz powiedzieć, że nie cierpisz kogoś, nie? A że kogoś nienawidzisz, to się przed sobą nie możemy przyznać do tego. Nie ma możliwości, żeby chrześcijanin kogoś nienawidził. Nadajemy inne nazwy tym emocjom negatywnym, nie takie, które nas stygmatyzują, inne. Nie powiemy, że kimś gardzimy. Tak? Nie przyznam się przed sobą, że komuś źle życzę. Bo jakbym w swoich oczach wyglądał, że komuś źle życzę, ale jakbym tak powiedział, że jakby go tak ktoś kiedyś potraktował tak samo, jak on tam mnie albo tego brata, czy tamtą siostrę, żeby zobaczył, jak to jest, nie? To co innego. To już nie. Ale nie powiem, że źle mu życzę. Używamy kalek takich słownych, które przykrywają rzeczywiste emocje po to, żeby ich nie nazwać po imieniu, bo musielibyśmy z nimi zrobić porządek, gdybyśmy je nazwali po imieniu. Nawet nie mówimy, że ktoś nas zranił, przeważnie tylko jestem zraniony, bo jak powiem, że on mnie zranił, to już wskazuje na jakąś osobę, z którą mam problem. Tak? Na jakiegoś ktośa, który jest za to odpowiedzialny i to już stawia pod podejrzeniem, że ja mogę mieć interakcję z tym ktośem, a to ja jestem tylko zraniony. Nie? To wskazuje, jestem zraniony, wskazuje na mój ból i moje cierpienie, a nie na to, że ja mam gula i w kieszeniach pięści zaciśnięte. Więc zastanówmy się, czy naprawdę tak cierpimy latami? Rok po roku sypiemy sól na te rany, żeby jeszcze dłużej bolały, żeby się dłużej poskarżyć na to, co ktoś tam dawno temu powiedział, albo pomyślał, albo nie zrobił, albo nie wiem. Taką mamy chorobliwą skłonność do podtrzymywania cierpienia swojego? To by było chorobliwe. To się czasem zdarza. Ludzie, którzy muszą skupić to współczucie, tą uwagę i sobie robią krzywdę, dziurę, ranę sobie zrobi po to, żeby przyjść i pokazać, tak? Zespół Münchhausena to się nazywa, ale to jest margines. Sądzę, że najczęściej to jest zwykłe nieprzebaczenie. To wieloletnie zranienie. To jest nieprzebaczenie. Ale potem gdzieś wchodzimy do komory, modlimy się, bo przecież się modlimy, pomimo tego, że jesteśmy zranieni, nie przeszkadza nam się to modlić. I nagle mówimy przed Bogiem, który słyszy i odpuść nam nasze winy, jakie my odpuszczamy naszym winowajcom. I nagle już wiesz, albo przeczuwasz z dużą dozą pewności, że jesteś znowu w głębokości swoich win, bo tak naprawdę ty też komuś trzymasz winę. I spodziewasz się, że twoja wina też jest gdzieś trzymana. I wtedy rozumiemy, że tylko w łasce Pana nasza nadzieja. Ale w ślad za tą refleksją powinna pójść od razu ta druga. Że to już najwyższy czas na podjęcie decyzji. Może wykonanie być trudne, ale podjęcie decyzji należy do nas. Tak jak o miłości niedawno ktoś tu mówił, że to nie są tylko motyle w brzuchu, tak? Że to też jest decyzja i to są czyny. Tak samo jest z przebaczeniem. To nie są emocje. Och, nareszcie wiem, że mu przebaczyłem, bo go pokochałem. Możesz go nigdy w życiu nie pokochać. I może nigdy w życiu nie zasłuży, żebyś go pokochał. Chodzi o decyzję, którą trzeba podjąć, że nie trzymam tej winy już i że jej już nie wypomnę. Czyli nie posypię tą solą tej rany. Nie pochwalę się już przed kolejnym bratem. A ty wiesz, co ten mi zrobił 18 lat temu? I ja to pamiętam. Tak. Nie pamiętam, bo umorzyłem tą winę już. To nie pamiętam. Tak jak chcemy, żeby Bóg zrobił z nami na podstawie swojej obietnicy. Jak wschód od zachodu. Czyli nigdy się nie spotkają te dwa miejsca. Bo jak się ziemia kręci, to wschód i zachód cały czas się przemieszczają, są w innym miejscu i zawsze są naprzeciwko siebie na chodzie ziemskiej. Nigdy się nie spotkają. Tak daleko Bóg oddalił nasze winy, które mu wyznaliśmy. Ale okazuje się, że jest warunek, że oczekuje, że my zrobimy to samo, że podejmiemy może nawet dzisiaj, tu i teraz decyzję, że odpuszczam, już do tego nigdy nie wracam, to znaczy, że nigdy nie wypomnę i nigdy tej rany paluchem nie rozwiączę, żeby jeszcze trochę popiekła, żebym miał się czym pożalić. I trzeba sobie zdawać sprawę, że decyzja o wybaczeniu może w ogóle nie zmienić naszych emocji. Decyzja, nie emocje. A może z czasem emocje wygasną, jeżeli decyzja będzie szczera, bo tak jak powiedziałem, Bóg za taką decyzją i za taką modlitwą stanie. Bo nie chce, żebyś się męczył ze swoim nieprzebaczeniem. I Bóg sam chce ci wybaczyć. Tak? Ale to może nie zmienić moich emocji, mojego stosunku emocjonalnego. Tak? Nie napełni mnie na pewno nagle ciepłymi uczuciami do mojego winowajcy, który, że tak powiem, no, wcale tego długu nie spłacił. Tak? Ja mu wybaczam, pomimo, że on nie spłacił. Więc go nie pokocham. To nie jest sytuacja taka, że przychodzi do mnie człowiek i wręcza mi mój portfel. No skąd ty to masz? Nie? No, ukradłem ci, ale źle zrobiłem. Tam wszystko jest, nic nie zabrałem, przepraszam cię. I idzie. I co? Możesz poczuć ciepłe uczucia. No złodziej, ale uczciwy, nie? Złodziej. Nie, tu wybaczamy inną sytuację. Nie taką, której nie trzeba wybaczać. Wybaczamy taką sytuację, którą trzeba wybaczyć i którą trudno wybaczyć. Jak nie jest trudno, to znaczy, że nie ma co wybaczać. Nie zmienimy też na podstawie tej decyzji swojej opinii o naszym winowajcy. Potrzeba czegoś innego, żeby zmienić opinię o człowieku. Bo człowiek musi się zmienić i swoim życiem musi pokazać, że jest inny. Wtedy zmienisz o nim opinię. Patrząc na to, jak on żyje, co on robi. Ale dopóki tego w żaden sposób nie dowiedzie, pozostajesz przy swojej opinii. Jak ten król. On nie zmienił opinii o tym słudze, że to jest niesolidny dłużnik. On dalej był niesolidnym dłużnikiem, bo dalej nie zwrócił. Sądzę, że nikt nigdy mu już nic nie pożyczył. Bo się bał, tak? Bo to był niesolidny dłużnik, który nie zwraca. Nie zmienimy opinii. Dzisiaj wystarczy, że podejmiemy decyzję o tym, że chcemy tą winę odpuścić. Ukradł mi, wiem, że jest złodziejem, tak? Ale już wreszcie pozbywam się tego ciężaru ze swojego serca i mu wybaczam, że mi ukradł 12 lat temu 12 złotych. Tak? Co to znaczy? Że już mu nie wypomnę tych 12 złotych, ani nie będę chodził i pamiętał, a tamten gościu, ja go pamiętam, wiesz co, ty uważaj na niego. Są sytuacje, kiedy trzeba powiedzieć uważaj na niego. Ludzie robią biznes, tak? I wiesz, że wchodzą do tej samej rzeki, co ty już byłeś z jakimś oszustem. I jest moment, że trzeba ostrzec kogoś, ale cel jest inny i uzasadnienie jest, no często z zastrzeżeniem. Nie wiem, czy on dalej taki sam, ale tak było. Uważaj. Zabezpiecz się, tak? Skoro chcesz z nim robić interesy. To rozumiem. Ale nie o to chodzi. Nie chodzi też o to, że musimy nawiązać z człowiekiem, któremu odpuścimy winę, jakieś głębokie, serdeczne relacje nagle. To może być niemożliwe. Ale też to może być sprzeczne w ogóle z naszym interesem, to może być sprzeczne z Bożym Słowem, z nauczaniem, jakie znamy. Bo jeżeli to jest człowiek przewrotny, to masz się od niego trzymać z daleka, nie? Nie mamy zasiadać w tym zgromadzeniu złoczyńców. Czy to znaczy, że nie mamy wybaczać złoczyńcom? Nie mamy zasiadać w ich kole. Nie mamy słuchać tego, co nam sączą. Nie mamy iść za ich podszeptem. Tak? Po prostu od pewnych ludzi trzeba się trzymać z daleka, ale to nie znaczy, że masz nosić ten ciężar i do końca życia chodzić z tą zatrzymaną jego winą, bo tak naprawdę to wybaczenie, jak to powiedział pastor Tomek ze Zdzieszowic tutaj na tym miejscu w nauczaniu, to wybaczenie uwalnia nas z naszej niewoli często. Chodzimy w niewoli swojego niewybaczenia. To nas boli. Ten człowiek, on nawet nie wie, jak ty się męczysz całe życie z jego powodu i nie dba o to, że się męczysz, że masz problem, tak? Więc wypuśćmy siebie z niewoli, ale przede wszystkim uwolnijmy się raz na zawsze od tego wracania w głębokości, poczucia winy, które wynika ze świadomości, że ja sam nie jestem w stanie odpuścić komuś winy. A Słowo Boże mówi to, co mówi. Więc dobrze by było tak po raz ostatni zawołać z głębokości. Z głębokości mojego poczucia winy wołam do Ciebie, Panie, dzisiaj zrób z tym porządek. Dzisiaj chcę podjąć tą decyzję i w te głębokości nie wracać. W Tobie pokładam nadzieję. Moja dusza żyje nadzieją, że Ty mi pomożesz, ale wiem, że ja muszę podjąć decyzję. Oczekuję słowa Twojego, jak tu mówi psalmista. Wiem, że u Ciebie jest odpuszczenie. Dlatego moja dusza Ciebie oczekuje, tęskniej niż w stróże poranku. Oczekuję Ciebie, gdyż u Ciebie jest łaska i odkupienie obfite. Halleluja. To jest Boża obietnica, cudowna Boża obietnica. I nie powinniśmy nigdy jej chybić z tego powodu, że się przywiązaliśmy tak do cudzej winy, że nie potrafimy jej gdzieś tam wreszcie zakopać. Szkoda by było. Bez sensu. Ale Bóg ma inny plan. Bóg ma inny plan. I z takim słowem dzisiaj przyszedłem do was. On sam odkupi nas od wszystkich win naszych. Wiersz 8. Amen, mówię na to. Jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Niech nam Pan Bóg pomoże.